各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. 咁rano mówiliśmy o metodzie Huatou i mówiliśmy też o czterech Huatou, czterech pytaniach. Będących Huatou. I te cztery pytania, cztery sformułowania stanowią takie bardzo bezpośrednie nawiązanie do podstawowej zasady leżącej u podstaw metody Huatou, czyli takiego pragnienia zbadania czy wniknięcia w istotę naszego istnienia, naszej egzystencji. I te cztery sformułowania, o których mówiliśmy, cztery Huatou, bardzo bezpośrednio nawiązują poprzez to, jak są sformułowane właśnie do tej podstawowej zasady. Ale i tak jak wspominaliśmy, podstawową zasadą, na której opiera się działanie Huatou, jest takie poczucie wątpienia albo zaintrygowania, zaciekawienia, takie pragnienie rozwiązania czy rozwikłania Huatou. Ale jest też jeszcze inne Huatou, bardzo popularne, szczególnie w salach Chan w Japonii. I pochodzi ono sprzed wielu wieków i było szczególnie, jego stosowanie było szczególnie zalecane przez pewnego znanego mistrza Chan, Da Wei. I ten to Huatou brzmi Wu. I pochodzi to słowo, czy ten ideogram chiński tak wymawiany pochodzi z pewnego koanu, czy konganu, czyli pewnej opowieści, czy historii, w której występuje mistrz Chan i jego uczeń albo uczniowie. Ale jeżeli chodzi o to konkretne Huatou, Wu, aby móc z niego skorzystać, trzeba mieć pewne podstawy, pewną podstawową wiedzę na temat Dharmy Buddy. Jeżeli nie mamy takiej podstawowej wiedzy, to skorzystanie z tego Huatou może być bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Szczególnie tutaj jest istotna wiedza na temat nauk Mahajany, czyli wielkiego pojazdu. I bez tej podstawowej wiedzy na temat nauk Buddy, na temat Dharmy Buddy, może być bardzo trudne rozbudzenie wątpienia czy zapytywania odnośnie tego Huatou. Poza tym jest też tak, jeżeli chodzi o to konkretne Huatou, że wśród osób, które je stosują, może pojawić się skłonność do takiego kierowania go zapytywania czy wątpienia na zewnątrz, gdzieś poza siebie, szukania gdzieś poza sobą odpowiedzi. Tymczasem w praktyce z Huatou jest istotne, żeby to zapytywanie, to poczucie wątpienia było skierowane do wewnątrz. Powinno polegać na wnikaniu w siebie. Dlatego jeżeli nie, odnośnie tego chłatołu, jeżeli nie mamy właśnie tych podstaw dotyczących dharmy Buddy, może się okazać, że praktyka z korzystaniem tego chłatołu po prostu nie będzie skuteczna. Historia tego chłatołu, wu, czy konganu, z którego chłatołu pochodzi, sięga czasów dynastii Tang w Chinach. W owych czasach żył pewien bardzo szanowany, wielki, bardzo mądry mistrz Chan, który się nazywał Chao Zhou. I ten przypadek, jak się o tym mówi, czy ten kongan jest bardzo prosty, z udziałem właśnie tego mistrza. Mianowicie kiedyś do tego mistrza przyszedł jego uczeń i zapytał, czy pies ma naturę Buddy, czy nie. I mistrz udzielił bardzo bezpośredniej, prostej odpowiedzi. Nie, nie ma. I żeby zrozumieć sens tego, tej krótkiej historii, tego przypadku i wykorzystać to chłatołu, a to nie, czy nie ma, to jest właśnie po chińsku wu, trzeba mieć właśnie taką podstawową wiedzę na temat nauk Buddy, a konkretnie nauki, wiedzieć coś o naukach odłamu Mahajany buddyjskiego, odłamu Mahajany, w którym funkcjonuje pojęcie natury Buddy. Mówi się w naukach Mahajany, że wszystkie odczuwające istoty mają naturę Buddy. Czyli my, ludzie, mamy tę naturę Buddy, jak również psy, jako odczuwające istoty. I teraz z tego się bierze właśnie ten, by ta możliwość, jeżeli chodzi o ten kongan czy chłatołu, wzbudzania poczucia wątpienia, ponieważ w tej krótkiej wymianie zdań pomiędzy mistrzem a uczniem ta prawda nauk Mahajany jest zaprzeczana. Nauki mówią, że wszystkie odczuwające istoty mają naturę Buddy, natomiast tutaj uczeń pyta mistrza, czy pies ma naturę Buddy, czy nie. I mistrz odpowiada nie. Czyli wydaje się, że zaprzecza takiej ważnej, podstawowej prawdzie wyrażanej w naukach Buddy. I właśnie dzięki temu, takiemu paradoksalnemu sformułowaniu, to chłatołu, czyli to samo słowo wu, albo nie po chińsku, może wzbudzać pewne zaciekawienie, pewne zaintrygowanie i budzić poczucie wątpienia. Do tego, żeby pracować z tym chłatołu, potrzebna jest też taka wiara, że my sami, każdy z nas posiada naturę Buddy. I poprzez wykorzystanie kongana albo już samego chłatołu, czyli tego słowa wu, wnikanie w sens tej odpowiedzi mistrza Chao Zhou, można rozbudzać poczucie wątpienia, które może narosnąć do masy wątpienia, którą z kolei w pewnym momencie można rozbić i w ten sposób urzeczywistnić mądrość i osiągnąć oświecenie.
That's the important point.
Jeżeli chodzi o tę metodę Huatou albo Kongan, to ta metoda praktyki jest, spotyka się ją tylko w chińskiej szkole Chan, że o tyle jest to metoda wyjątkowa. W innych szkołach buddyjskich tego rodzaju metod się nie spotyka. Poza tym ta metoda Huatou czy Kongan jest wyjątkowo dobrze pasuje do kultury chińskiej, ponieważ działa ona, czy funkcjonuje ta metoda w taki sposób, że niejako wyłuskuje samą esencję danego sformułowania czy danego pytania. I szczególnie w języku chińskim, jeżeli się używa języka chińskiego do recytowania, powtarzania takiego huatou, szczególnie w języku chińskim ta metoda ma wielką moc, ponieważ te sformułowania w języku chińskim są bardzo krótkie i zwięzłe, co daje im właśnie taką wielką moc. Poza tym jest jeszcze tak, że struktura języka chińskiego jest taka, że w tych sformułowaniach huatou jakby takie kluczowe słowo, można powiedzieć najważniejsze słowo, czy istota takiego huatou, słowo, które ją wyraża, jest na końcu zdania, czy na końcu danej frazy. Czyli natomiast w języku angielskim jest inaczej. Te słowa są albo na początku. Nie wiem, jak to funkcjonuje w języku polskim. W każdym razie, na przykład, jeżeli weźmiemy któreś z tych huatou, które tutaj już wymienialiśmy, na przykład huatou, jaka jest moja pierwotna twarz, zanim zrodzili mnie moi rodzice, albo czym jest moja pierwotna twarz, zanim, to też inaczej funkcjonuje po angielsku i po polsku, zanim zrodzili mnie moi rodzice, to w języku chińskim to słowo jaka albo czym przypada na koniec zdania. Czyli o tyle jest to sformułowanie działa mocniej, bardziej dobitnie, ponieważ to najważniejsze słowo czym albo jaka jest na końcu zdania, czyli jakby zostawia w umyśle największy ślad, czy to samo ze sformułowaniem kto leczy za sobą te zwłoki. W języku chińskim brzmiałoby to dosłownie te zwłoki wleczy za sobą kto. A więc to słowo kto jest na końcu zdania i to nadaje temu sformułowaniu taką sporą moc. Co ciekawe, jeżeli chodzi o huatou, to tutaj akurat jest inaczej. A mianowicie w języku chińskim sformułowanie co to jest wu, sformułowanie wu jest na końcu, natomiast w języku angielskim what is wu, też wu przypada na koniec. To samo zresztą po polsku. Także być może mistrz Dawei miał pewną wizję, że 500 lat później wielu ludzi Zachodu będzie powszechnie wykorzystywać to huatou, czy to huatou będzie bardzo, bardzo popularne na Zachodzie i może dlatego tak zalecał jego stosowanie. W każdym razie to, co jest istotne, to że w tych huatou właśnie jest takie jedno, jedno słowo podstawowe, kluczowe, wokół którego koncentruje się całe pytanie, czy w tym skupia się całe pytanie. Jeżeli chodzi o metodę huatou, to jest istotne, istotny jest czas, czy okoliczności, w których będziemy, czy zaczniemy stosować tę metodę. Ponieważ, aby ta metoda była, metoda huatou była skuteczna, muszą być zapewnione odpowiednie warunki. W przeciwnym razie ta metoda po prostu nie będzie działać. Chodzi o to, że aby ta metoda huatou była skuteczna, trzeba najpierw doprowadzić ciało i umysł do sporego, do takiego stanu sporej stabilizacji i zjednoczenia. Czyli powinniśmy najpierw zacząć od takiej podstawowej metody rozluźniania ciała i umysłu, stabilizowania ich i dojść do stanu zjednoczenia ciała i umysłu. Kiedy jakieś wrażenia, doznania z ciała, czy przypadkowe, błądzące myśli nie będą nam już przeszkadzać. I wtedy, jeżeli dojdziemy do takiego stanu zjednoczenia, możemy rozpocząć praktykę z huatou od tego pierwszego etapu, czyli recytacji. Wtedy w takim stanie, w takiej sytuacji wystarczy recytować, czy powtórzyć dane huatou zaledwie kilka razy. I w tym zjednoczonym stanie ciała i umysłu to huatou bardzo szybko też zjednoczy się z tym stanem ciała i umysłu. I bardzo szybko będzie można przejść do następnego etapu, czyli do zapytywania huatou. Jeżeli chodzi o to zapytywanie, to zapytywanie powinno być, jak wspomnieliśmy, skierowane jakby do wewnątrz. Nie pytamy o coś na zewnątrz nas. Tak naprawdę pytamy o, czy poszukujemy własnej pierwotnej twarzy, czy własnej natury Buddy. W związku z tym to zapytywanie huatou nie jest skierowany na zewnątrz, poza nas samych, tylko wnikamy tym zapytywaniem w nas samych, w własny umysł. I po tym zapytywaniu można, kiedy narośnie poczucie wątpienia, można przejść do badania czy zgłębiania huatou i można doprowadzić do narośnięcia, takiej masy wątpienia, czy kuli wątpienia, którą następnie mamy nadzieję rozbić i doprowadzić do urzeczywistnienia mądrości, czyli do oświecenia. Ale jest tak, że czasem komuś, niektórym osobom trudno jest doprowadzić do takiego stanu zjednoczenia ciała i umysłu poprzez metody rozluźniania. Jeżeli tak jest, to można posłużyć się praktyką oddechu, czyli zacząć od liczenia oddechów i potem, kiedy to liczenie będzie nam wychodzić, będziemy bardziej skupieni, wówczas przejść do samego podążania za oddechem, czy śledzenia oddechu i w ten sposób poprzez wykorzystanie oddechu można dojść do takiego stanu silnego skupienia umysłu, zjednoczenia ciała i umysłu, czy jak to się czasem określa, takiego stanu jednoupunktowienia umysłu. Wtedy w tym stanie można znowu podjąć praktykę huatou przez recytację i takie szybkie zjednoczenie tego huatou, zespolenie z ciałem i umysłem, i potem w sposób naturalny przychodzą następne etapy, czyli zapytywanie huatou, zgłębianie i tak dalej. Jest jeszcze inne podejście, jeżeli chcemy posługiwać się tylko od początku do końca tą metodą huatou, to można to zrobić stosując następujące podejście. Mianowicie zaczynamy od razu od powtarzania czy recytowania huatou i wykorzystujemy to huatou w ten sposób do właśnie stabilizowania umysłu i do doprowadzenia go do stanu zjednoczenia. Oczywiście wtedy to ta recytacja huatou trwa znacznie dłużej. W gruncie rzeczy pełni podobną funkcję do mantry albo do podobnie działa jak praktyka powtarzania imienia Buddy, kiedy wiele razy przez dłuższy czas powtarzamy mantrę czy imię Buddy, tutaj powtarzamy huatou i wykorzystujemy to powtarzanie, tę recytację jako środek do skupiania, stabilizowania i jednoczenia umysłu. I to podejście można stosować wtedy, kiedy umysł jest jeszcze dosyć rozproszony, jest sporo jakichś przypadkowych, błądzących myśli, różne wrażenia, które nas rozpraszają. Można w takim stanie przejść do recytacji i stopniowo wykorzystać tę metodę, tak jak poprzednio wykorzystywaliśmy oddech czy inne praktyki stabilizujące. To, czego nie należy robić, to czasem to się zdarza, że ludzie chcą bardzo szybko podjąć praktykę z huatou i od razu przejść do etapu, przychodzą do etapu zapytywania. Czyli nie przygotowawszy wcześniej odpowiednio ciała i umysłu, nie doprowadziwszy do stanu stabilizacji, jednopunktowienia i zjednoczenia, od razu starają się pytać huatou. Ale bez zapewnienia odpowiednich warunków to pytanie po pierwsze nie będzie skuteczne, a po drugie może wręcz doprowadzić do jakichś niepożądanych rezultatów. Czyli zamiast pomóc nam wniknąć w huatou, rozbudza raczej jeszcze bardziej umysł, czyli prowadzi umysł do jeszcze większego zamętu, do jeszcze większej ilości przypadkowych myśli. Mogą się pojawiać jakieś koncepcje na temat rozwiązania huatou, jakieś odpowiedzi, które będziemy sądzić, że są prawdziwe, że to jest właśnie rozwiązanie czy odpowiedź na huatou. Albo na poziomie ciała też mogą być jakieś reakcje fizyczne, albo w umyśle mogą się pojawiać jakieś złudne odczucia, halucynacje spowodowane właśnie takim zapytywaniem, próbami zapytywania o huatou w sytuacji nieprzygotowania ciała i umysłu do tego. Także należy unikać takiego podejścia, czyli jakby przeskakiwania tych początkowych etapów. Zasadniczo, czyli takie podstawowe podejścia do pracy z huatou polegają po pierwsze na doprowadzeniu ciała i umysłu do stanu zjednoczenia, jakimiś metodami rozluźniającymi, stabilizującymi i potem recytacja, krótka recytacja huatou i przejście do zapytywania i potem do zgłębiania huatou, albo wykorzystanie oddechu do ustabilizowania umysłu, albo wykorzystanie huatou jako na pierwszym etapie, na początkowym etapie jako metody też stabilizacji, jednopunktowienia umysłu na zasadzie, powiedzmy, mantry. I kiedy osiągniemy odpowiedni stan umysłu, można przejść do zapytywania i do kolejnych etapów. Przy stosowaniu metody Huatou, niezależnie od podejścia, jakie przyjmiemy, to znaczy zarówno w przypadku, kiedy najpierw wykorzystujemy inne metody do rozluźnienia, stabilizowania i zjednoczenia ciała i umysłu, i potem podejmujemy pracę z Huatou, zaczynając od recytacji, jak i w przypadku, kiedy od razu zaczynamy pracę z Huatou i zaczynamy recytować, traktując tę recytację jako metodę rozluźnienia i stabilizacji ciała i umysłu i doprowadzenia ich do stanu zjednoczenia. W obu tych przypadkach są pewne ważne punkty dotyczące stosowania tej metody Huatou, o których należy pamiętać. Po pierwsze, kiedy recytujemy Huatou, ta recytacja powinna być bardzo, bardzo wyraźna, bardzo dokładna. To znaczy każde sformułowanie, każde powtórzenie Huatou powinno być bardzo jasne, klarowne w umyśle. Czyli jeżeli na przykład stosujemy Huatou, czym jest Wu, to każde powtórzenie powinno być bardzo wyraziście widoczne w umyśle. Powtarzamy, czym jest Wu, czym jest Wu i tak dalej. W przeciwnym razie, jeżeli to sformułowanie będzie jakieś takie rozmazane, nie będziemy jasno świadomi każdego powtórzenia tego Huatou, wówczas bardzo łatwo ta recytacja stanie się czymś nawykowo wykonywanym, czyli zaczniemy mechanicznie powtarzać to Huatou bez jakiejś przytomności umysłu, bez tak naprawdę angażowania się w tę recytację. Wtedy to Huatou po prostu, można powiedzieć, stanie się jakby kolejną przypadkową myślą, która zagubi się czy utonie pośród wszystkich innych przypadkowych myśli, które będą pojawiać się w naszym umyśle. A więc ważne jest, żeby każde powtórzenie Huatou było wyraźne i klarowne i żeby było czynione świadomie. Druga ważna kwestia to jest to, aby powtarzać to Huatou w sposób rozluźniony, bez stosowania siły, bez napierania, bez stosowania takiego forsownego napięcia, bez forsownego podejścia. Jeżeli będziemy zbyt forsownie powtarzać, będziemy to robić z napięciem, wówczas to spowoduje, że ciało i umysł też w nich wzrośnie napięcie i to może wywołać jakieś poczucie niewygody w ciele, rozbudzać jakieś błądzące myśli w umyśle i to też stanie się przeszkodą w praktyce z Huatou, w recytacji Huatou. Także ważne jest, żeby to robić w sposób rozluźniony i nie starać się jakoś kierować, tylko po prostu pozwalać temu zapytywaniu, tej recytacji odbywać się w sposób naturalny. Trzecia ważna kwestia to dotyczy związku Huatou z oddechem. Mianowicie, jeżeli wykorzystujemy na początku oddech do ustabilizowania, czyli przyjmujemy to podejście wykorzystujące oddech jako praktykę oddechu, jako metodę stabilizowania, jednoczenia umysłu, to w momencie, kiedy postanowimy przejść do recytacji watou, zapominamy zupełnie o oddechu, czyli przerywamy praktykę z oddechem i przestajemy wykorzystywać oddech. Nie staramy się jakoś skoordynować oddechu z watou, czy jakoś sprawić, żeby one były jakoś sprzęgnięte ze sobą. Oddech ma swój rytm, swoje tempo. Watou, czy powtarzanie watou, recytacja watou ma swoje własne tempo, własny rytm. Jeżeli będziemy starali się jakoś połączyć jedno z drugim, to może doprowadzić do pewnych problemów. Na przykład, jeżeli oddech stanie się bardzo subtelny, ledwie wyczuwalny, wówczas no, może być problem, pojawić się problem z takim wyraźnym, klarownym powtarzaniem watou, czy recytacją watou. Również jeżeli będziemy starali się jakoś kontrolować za pomocą oddechu to watou, też może doprowadzić do jakichś problemów, napięć i przypadkowych myśli w umyśle. Także niezależnie od podejścia, czy wtedy, kiedy zaczynamy od razu od recytacji watou, wykorzystując tę recytację jako metodę stabilizacji i jednoczenia, jak i kiedy dopiero w pewnym momencie już w ustabilizowanym, zjednoczonym stanie ciała i umysłu podejmujemy recytację watou, jest ważne, by pamiętać o tych zasadach, czy tych ważnych kwestiach dotyczących podejścia do pracy z watou.
Mm-hmm.